czasami moja mowa jest dość zawiła i mam nadzieję, że przynajmniej wychodzę z takim założeniem, że to w jakiś sposób chciałbym się podeprzeć w tym, co będę mówił wizualnie w formie jakichś wyświetlanych slajdów. Mam nadzieję, że to pomoże Wam, że jeżeli nie odczytacie dobrze tego, co przekażę, to chociaż przeczytacie sobie to, co jest tutaj powiedziane, napisane i w jaki sposób będzie to pomocne w życiu. W co inwestować w trudnych czasach? Kiedy otwieramy, wchodzimy na strony w internecie, to bardzo dużo widzimy przekazu informacji, że jedną z takich rzeczy, w którą człowiek ma inwestować, to portfel finansowy i bardzo, bardzo to rozbudowywać. Jest mnóstwo szkoleń w tym zakresie, jest mnóstwo osób, które chcą pokazać, w jaki sposób swój portfel finansowy zabezpieczyć. I jest tutaj mowa często o nieruchomościach, tak? Jest tu mowa o tym jak inwestować w jakieś metale szlachetne, tak, żeby jednak to, co człowiek zarabia, to, co zyskuje, żeby nie traciło na wartości. Jest wielka taka walka, ścieranie się z inflacją i z tym, że ludzie po prostu są pochłonięci tym i nawet niektórzy z tych, co inwestują, dochodzą do takiego punktu, mówią, człowiek się po prostu staje niewolnikiem tych swoich finansów, tego swojego portfela, dlatego że cały czas musi się kształcić, cały czas musi się szkolić, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć swój portfel, tak, i żeby nie miał straty. Widzimy, że też niektórzy mówią, żeby inwestować w siebie, w to, żeby się uczyć, doszkalać, żeby mieć wiedzę do tego, w jaki sposób dostosowywać się do aktualnych warunków, jakie panują w danym kraju. Tak? Wiemy o tym, że system podatkowy cały czas się zmienia, okoliczności się zmieniają, są różne sytuacje nieprzewidziane, jeśli chodzi o jakąś tą sferę finansową, gdzie trzeba cały czas się kształcić i to są ludzie pochłonięci. Możemy widzieć też, że są ludzie, którzy dbają o to, żeby jakoś zabezpieczyć się na przyszłość i idą w taką dziedzinę, gdzie próbują nauczyć się żyć w trudnych warunkach. Tak? Możemy widzieć, że przechodzą różne szkolenia, szkolą się, jak uzyskiwać wodę, jak pić wodę, kiedy jest skażona, w jaki sposób żywić się. Też kiedyś widziałem takie filmiki, gdzie były szkolenia, były pokazane informacje, w jaki sposób w tych dniach, kiedy jeszcze jest względny pokój i dobrobyt, jak zabezpieczyć jedzenie na przyszłość, tak? I można widzieć, że w odpowiedni sposób wykowanie słoików, tak? I w jakiś sposób zabezpieczanie tego, żeby w trudnych czasach, kiedy nastaną te trudne czasy, jakoś przetrwać. I widać, że jest to bardzo, bardzo mocne i każdy się gdzieś boi tych trudnych czasów. Widzimy, że z jednej strony chcą ludzie żyć w takim pokoju, że jeżeli już zdobędą jakąś wiedzę, zdobędą jakieś doświadczenie, to mogą żyć w takiej wolności i swobodzie, ale widzimy, że to nie przychodzi ta wolność, tak? Że możemy widzieć, że w dalszym ciągu jest to zniewolenie i w dalszym ciągu ludzie żyją w niepokoju i w oczekiwaniu na te trudniejsze czasy. Niektórzy mówią, że dzisiaj są trudne czasy i nie mówią, nie, trudne czasy będą, jeszcze nadejdą, tak? i gdzieś te myśli człowieka są cały czas zniewolone pod jakąś presją strachu, pod jakąś presją niewiedzy. Bo widzimy, że kiedy przychodzi coś nowego, przychodzi jakieś niebezpieczeństwo, to najtrudniej jest się odnaleźć w czasie, kiedy niebezpieczeństwo jest nowe, kiedy jest nieznane, kiedy nie wiemy, co zrobić. I tak było zresztą w czasie, kiedy była pandemia, tak? Że ludzie już zapomnieli czasy wcześniejsze, gdzie były takie trudne warunki, trudne sytuacje na świecie, gdzie wiele ludzi umierało, gdzie wiele ludzi doświadczało cierpienia. A jednak tutaj, kiedy patrzymy się na to właśnie, na ten zawirowany świat, który się boi, możemy się zastanawiać, w co my mamy inwestować, w którą drogę mamy pójść, na czym się skupić. I są ciekawe słowa i myślę, że są bardzo wartościowe, dlatego że są w Słowie Bożym zapisane. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, jeżeli ktoś ma Słowo Boże, to otwórzmy. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci. I przeczytam od wiersza pierwszego. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie jest ich zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, a daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I mamy tutaj słowa apostoła Pawła, który mówi do Tymoteusza: nastaną trudne czasy. Nastaną trudne czasy. I ludzie pokażą prawdziwe swoje oblicze. Ludzie, którzy będą żyć dookoła, którzy może się wydawać, że jest wszystko w porządku, ale mówi, nastaną trudne czasy. I ludzie pokażą to, jak bardzo są samolubni, jak bardzo są chełpliwi, jak są pyszni, jak są bluźnierczy, jak są niewdzięczni. Mnóstwo rzeczy jest, które może się objawić. A mówi takie słowa do Tymoteusza: ale ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością. I później w 15 wierszu odnosi się do Pisma. Mówi: ale ty znasz Pisma. W twoje życie było twoja matka czy twoja babka inwestowały w ciebie, inwestowały w twoje życie w cztery takie kroki. I w sumie napisane jest w szesnastym wierszu o tym, żeby inwestować w poznanie, żeby inwestować w mądrość, żeby inwestować w poznanie Słowa Bożego. I to jest rzecz, która najlepiej jest najbardziej skuteczna na trudne czasy. Jest najbardziej potrzebna ludziom, którzy żyją w trudnych czasach. Wiemy, że jako ludzie możemy dążyć do tego, żeby polegać bardzo na bogactwie. A jednak słowo mówi o tym, żebyśmy nie polegali na bogactwie, bo nie od dóbr zależy nasze życie. Ale nasze życie zależy od Jezusa Chrystusa i Pisma są tym, które mogą doprowadzić nas do tego, do poznania. Jak wiemy, znamy fragmenty, które mówią o tym, że w których Pan Jezus powiedział, że to Pisma kierują na mnie. Tak mówił Jezus o sobie. I to jest wspaniała mądrość, kiedy możemy jako ludzie inwestować w poznanie Słowa. I jak wielki wpływ to ma na nasze życie. Szczególnie, kiedy żyjemy w trudnych czasach. Pomyślmy sobie, jeżeli dookoła są ludzie, którzy są gniewni, jeżeli są kradną, jeżeli są ludzie, którzy w jakiś sposób wywołują mnóstwo sporów i miałbyś przyjąć do pracy kogoś takiego i masz wybór, żeby przyjąć taką osobę, która wywołuje mnóstwo zamieszania, wywołuje spory, która nie okazuje miłości. A z drugiej strony masz kogoś, kto jest cierpliwy, jest miłujący. Jakiego dokonamy wyboru? Myślę, że wybór jest oczywisty. I w czasach końca trudno będzie żyć. Trudno będzie żyć. Trudno będzie znaleźć dobrych pracowników. Trudno będzie znaleźć ludzi, na których można polegać. Trudno znaleźć kogoś, z kim można zbudować jakąkolwiek dłuższą więź. A Paweł mówi: inwestuj w mądrość, jaka jest ze słowa. W 16 wierszu czytamy o takich czterech ważnych krokach. Jednym z nich jest nauka. Nauka, wykrywanie błędów, poprawa, wychowywanie w sprawiedliwości. I to są rzeczy, na które apostoł Paweł zwraca uwagę. I mówi o tym, że to jest twój skarb. To jest rzecz, która powinna być godna twojego zainteresowania. Na tym się powinno skupiać, bo to pomoże żyć, kiedy jest trudno. I mamy pierwszy taki krok, czy taki kierunek, który jest ważny. Apostoł Paweł odnosi się do nauki. I możemy widzieć, że Słowo Boże wyraźnie rozdziela naukę, doktrynę, wyznanie wiary i pokazuje w Słowie Bożym, jest taką teorią, tak? Mówi, tak masz robić, tak i tak masz robić, to jest i to dobre, tamto jest niedobre, tak? I mamy bardzo dużą wiedzę, bardzo dużo informacji na temat tego, jak należy robić i jak należy nie robić. I to jest ważne, tak? To jest pierwsza rzecz, która jest istotna. Ale mamy drugą, która jest bardzo połączona. Wychowywanie w sprawiedliwości. Jaka jest różnica między nauką, między doktryną, a wychowaniem w sprawiedliwości? Wychowanie w sprawiedliwości bardziej koncentruje się na praktyce. To jest to, w jaki sposób my dochodzimy do pewnych zdolności. I kiedy patrzymy się na te dwie rzeczy, na Pisma Święte, tak, czyli te wszystkie księgi, które mamy zebrane w jedno Słowo Boże, to możemy widzieć, że jak bardzo ważne są te dwa elementy w życiu człowieka wierzącego. Z jednej strony przekazanie tej informacji, przekazanie doktryny, przekazanie nauki, a z drugiej strony wychowanie w sprawiedliwości. Kiedy popatrzymy się na to, to możemy widzieć, że otrzymujemy rzeczy, otrzymujemy jakąś bazę, otrzymujemy wiedzę od Boga, a później Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy w praktyce to nabyli. Żeby to się zakorzeniło w nas. Bóg mówi, że ja chcę, żebyście byli doświadczani. Ja chcę, żebyście przechodzili próby. I musicie przechodzić te rzeczy, bo inaczej nie nabędziemy tego. Bóg wie, co komu dać, co dać, jakie doświadczenie ma wpłynąć na to, co tobie i mi brakuje w życiu. I te rzeczy będą różne. Będziemy różnić się, będziemy przechodzić różne sytuacje, które są odmienne. Jedni będą przechodzić choroby, inni będą przechodzić utratę kogoś bliskiego. Inni będą zamykani w więzieniu albo jakieś inne trudne rzeczy przechodzić. I to możemy widzieć, że te dwa elementy, te dwie rzeczy, które daje nam Słowo, to one uczą nas. Przede wszystkim uczymy się, kiedy myślimy o wychowywaniu w sprawiedliwości, to możemy widzieć, że wychowywanie w sprawiedliwości przychodzi w dwojaki sposób. Jedno to, kiedy widzimy doświadczenia właśnie tych bohaterów biblijnych, tak? Kiedy patrzymy się na Słowo, widzimy, że Bóg dał jakiś zakon, jakieś prawo, a później widzimy, jak w życiu oni mają sobie poradzić z tym. Jak mają nabyć pewne zdolności, jak mają zobaczyć, czy rzeczywiście są w tym, trwają w tym. Z drugiej strony, kiedy patrzymy się, to możemy widzieć, że wychowywanie w sprawiedliwości to nie jest tylko Słowo Boże, które pokazuje nam życie bohaterów biblijnych, ale wychowywanie w sprawiedliwości to jest Boży wpływ na mnie, Boża ingerencja w moje osobiste życie. I to się dzieje właśnie przez osobiste doświadczenia. Kiedy popatrzymy się do Hebrajczyków 12 rozdziału, Hebrajczyków 12 rozdział, 11 wiersz, to możemy przeczytać takie słowa. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Tutaj mamy słowo karanie, jest mowa o karaniu, ale jest to mowa o przechodzeniu doświadczenia, o wychowywaniu Boga, o dopuszczaniu takich sytuacji, które mają albo obnażyć to, że nie jesteśmy spójni ze Słowem Bożym, albo mają wzmocnić nas i utwierdzić w tym w wierze. W drugim Tymoteusza z kolei, czwartym rozdziale, siódmym i ósmym wierszu, czytamy takie słowa, gdzie apostoł Paweł mówi: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli możemy widzieć, że każdy ma to doświadczenie i uczymy się, jesteśmy wychowywani nie tylko przez te doświadczenia biblijnych bohaterów, ale przez ingerencję Boga w nasze życie, kiedy Bóg konkretnie chce nas czegoś nauczyć. Kiedy patrzymy się do Jakuba, pierwszy rozdział, od 2 do 4 przeczytamy: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. I to jest wspaniałe, że nie powinniśmy przechodzić obojętnie, kiedy doświadczamy trudnych chwil. Że to nie jest tak po prostu, przypadek się zdarzył i trudno, może później nie będzie tego. Nie, Paweł mówi jedno, w trudnych czasach inwestuj, to jest wartościowe. To ma wielką wartość. I nie tylko jako doktryna, nie tylko jako przykazania pańskie, ale to, kiedy właśnie przechodzimy przez różne doświadczenia. Jak do tego dochodzi? Mamy po drodze takie znaczenia, które mówią o wykrywaniu błędów i poprawie. I rzeczywiście jest tak, że kiedy Bóg nas wprowadza w wychowanie, prowadzi nas w wychowaniu w sprawiedliwości, to wychodzi albo, że jesteśmy spójni ze Słowem, albo jest jakiś rozdźwięk, jest odklejenie od Słowa. I często nasze życie jest na takim osobistym, indywidualnym, Bożym wpływem na nasze życie, gdzie inni nie mają, jakby nie widzą, co się dzieje w nas. I rzeczywiście jest tak, że kiedy czytamy jakieś prawdy Boże i nie zawsze te rzeczy wychodzą na jaw. Nie zawsze widać, że coś w naszym życiu jest nie tak. Wiele rzeczy może być ukrytych. Wiele rzeczy może być nie uzewnętrznionych. I to jest łaska dla nas, kiedy możemy wykryć takie błędy i pójść szukać właśnie tych błędów i je naprawić. I nikt nie wie dookoła. I wiele rzeczy się dzieje w tej sferze tej zamkniętej, gdzie inni ludzie nie mają dostępu do tego. Nie wiedzą, co się dzieje, z czym się borykamy, ale Bóg nad nami pracuje i przez pewne doświadczenia zmienia nas. I to jest błogosławieństwo dla nas, kiedy możemy możemy dostrzegać tych błędów, kiedy możemy dostrzegać te błędy i poprawiać swoje życie, żeby być sklejonym ze Słowem Bożym. Ale jest czas taki, gdy czasami nie dociera do nas ani Słowo Boże, ani wiara, tak, ani doktryna, ani doświadczenia bohaterów biblijnych, ani osobiste doświadczenia, próby nie działają. Coś się stało, że to nie działa. Czasami jest tak, że nie wykazaliśmy się czujnością i coś się u nas zaczyna psuć w życiu. Wchodzimy w jakiś grzech, skręcamy. I z tej drogi, która jest taką osobistą drogą, osobistym, zamkniętą sferą dla innych ludzi, zaczynamy wchodzić w sferę, która jest otwarta dla innych. To Słowo Boże mówi, że też jest wykrywanie błędów, ale przez innych. I powinna być poprawa. I to jest też wychowywanie w sprawiedliwości. Ale już nie jest tym wewnętrzną pracą Boga w twoim i moim życiu, ale jest czymś, co zostało uzewnętrznione. I chciałbym dzisiaj chwilę powiedzieć na temat takiej drogi, jaką jest poprawa. Takiego kroku, który mówi o poprawie. Ale nie tej poprawie, którą my sami mogliśmy dostrzec, ale Słowo Boże trochę rozdziela nam poprawę, kiedy sami dostrzegamy przez Słowo Boże, przez doświadczenia biblijnych bohaterów, przez to, co przechodzimy, że coś w naszym życiu nie działa i odmienia, pokazuje, że jest jeszcze poprawa, która jest czymś innym. Słowo Boże mówi i ostrzega nas o tym, że jest gdzieś może być bardzo ślisko, że jeżeli są rzeczy, które gorszą nas, jeżeli są rzeczy, które powodują, że w przeszłości powodowały, że to jest niebezpieczne, to żebyśmy nie wchodzili. Mówi, jeżeli ręka twoja gorszy cię, to ją odetnij. Jeżeli oko twoje gorszy cię, to wyłup je. I Słowo Boże mówi o tym, że jest ślisko, tak? I gdzieś jesteś w jakimś miejscu, które powoduje, że możesz się przewrócić. Możesz po prostu upaść. A mimo to nie szukamy, nie patrzymy się, nie chcemy tej życia w tej rozwadze, tylko zbliżamy się do krawędzi grzechu. I jest pewnego rodzaju poprawa, która jest trochę odmienną poprawą od tej, która jest po prostu widoczną poprawą. Tak bym to nazwał. Otwórzmy Galacjan, 6 rozdział, 1 wiersz. Galacjan, 6 rozdział, 1 wiersz. I tam czytamy takie słowo. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni i drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, albowiem każdy własny ciężar poniesie, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszystkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia, przeto póki czas mamy. Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jeszcze raz przeczytam ten pierwszy wiersz. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś uczynku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Kiedy czytamy normalnie o poprawie, to możemy widzieć, że poprawa jest to odnowieniem czegoś, przywróceniem do stanu, który był wcześniej. A kiedy czytamy tutaj w liście do Galacjan, to apostoł Paweł używa takiego szczególnego słowa mówiącego o poprawie. I ono jest wyjątkowe. Ono jest wyjątkowe, bo ono było używane w konkretnym kontekście. I to, co możemy zobaczyć w tym pierwszym wierszu, są takie trzy rzeczy, które możemy zobaczyć. Że jest pewna zasada, że mamy poprawiać kogoś, kto upadnie. Mamy poprawiać kogoś, kto zgrzeszył, ale nie w umyśle, nie w sercu, tylko coś się wylało poza umysł, poza serce. Że jesteśmy świadkiem tego. Gdy ktoś kradnie, gdy ktoś cudzołoży, gdy dzieci są nieposłuszne rodzicom, gdy, jak to mówił w Tymoteusza apostoł Paweł, gdy ktoś jest chełpliwy, gdy jest pyszny i gdy to widać. To zasadą jest, mówi, poprawiajcie takiego. Drugą rzeczą, którą możemy zobaczyć, to, że jest w tym ludzki udział w upadku i w poprawie. Mamy człowieka, który zostaje przyłapany i mamy człowieka czy ludzi, którzy mają poprawiać. Czyli jest to coś innego już niż Boża ingerencja w życie czyjeś, tak? Ale mówi o tym, że ta rzecz należy do was. To, co jest widzialne, należy do nas. A to, co jest niewidzialne, należy do Boga. I mamy pewne zastosowanie procesu. Mówi o tym, żeby poprawiać w duchu łagodności, zwracając na to, żeby samemu nie być kuszonym. I zobaczmy tą zasadę poprawiajcie. Definicja poprawiania to jest nastawienie złamanej kości. I właśnie w ten sposób to słowo było używane. Kiedy jakaś kość została złamana i trzeba to poprawić. Trzeba to powrócić, żeby powróciło do stanu wcześniejszego. Coś, co złamało się, teraz trzeba to skleić, złożyć. I o tym właśnie mówi, że apostoł Paweł zwraca uwagę, że kiedy ktoś upada, czyli grzeszy w sposób widzialny, dostrzegalny przez ludzi, którzy są dookoła, to mamy podchodzić do tego jak do nastawienia złamanej kości, do czegoś, co będziemy nastawiać. jaka jest dynamika nastawiania złamanej kości? Jaki jest, w jaką stronę to idzie? I to, co możemy zauważyć, to to, że jest to pewien proces, który może wymagać czasu. I zobaczmy do Mateusza, w Mateusza 18 rozdziale. Mateusza 18 rozdział, od 15 do 17 wiersza czytamy takie słowa. A jeśli zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na doświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I to, co możemy zobaczyć, to dynamika jest taka, że to jest wolne. To się może przeciągać w czasie, tak? To może trwać. I zresztą dokładnie wiemy, jak jest jakieś złamanie, to czasami to złamanie może być w bardzo szybki sposób złożone, tak? Złożone do gipsu i kończy się krótko, w krótkim czasie. I tak samo sprawa z grzechem. Kiedy ktoś upadnie, to czasami może skończyć się na pierwszym kroku. Mówi, idź, upomnij go i może poskładałeś tą złamaną kość. Ale nie zawsze tak może być. Może to być proces, który wymaga czasu i wymaga drugiego kroku, wymaga trzeciego kroku i wymaga Bożej interwencji. Kiedy my jako ludzie stajemy się, jesteśmy bezradni w jakiejś sytuacji. I to, co możemy widzieć, to to, że to nastawienie, to złamanie, które ma być poprawione, może być bolesne. Może być bolesne. I w Galacjan właśnie w 6 rozdziale, drugim wierszu czytamy w kontekście poprawiania: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I to, co możemy widzieć, to poprawianie niesie za sobą pewien ból. Nie tylko tej osoby, która jest poprawiana, ale też tej osoby, która idzie i poprawia. Brzemiona noście. Drugą taką rzeczą, którą możemy widzieć, to że to jest, wszystko to się dzieje na poziomie człowieka. I Bóg daje nam płaszczyznę do tego, żebyśmy w jakiś sposób mogli mieć wpływ. Mogli, gdy coś zostaje wykryte, gdy jakiś grzech zostaje wykryty, żebyśmy mogli to poprawić. A nie zrzucić na Boga, nie, to się Bóg może tą sprawą zajmie. Nie, Bóg chce, żebyśmy się zajmowali tymi rzeczami, które są widoczne. I nie stali obojętnie. Jeżeli mówi tutaj jasno, że człowiek, który zostaje przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie. Czyli możemy widzieć, że upadek przychodzi, gdy tracimy czujność, tak? Albo gdy po prostu w jakiś sposób nie chcemy się poddać pod Słowo Boże. I poprawianie to jest właśnie odpowiedzialność dojrzałych chrześcijan. Mówi, wy, którzy macie ducha. Dlatego ważną jest rzeczą, kiedy rzeczy się wylewają na zewnątrz, kiedy jesteśmy świadkami czegoś, żeby mieć w tym udział, żeby nie przechodzić nad tym obojętnie. I to, co jest ważną rzeczą w tym poprawianiu, to to, że ma to się odbywać w duchu łagodności. Poprawianie jest sprawą szczególnej wagi. Zresztą, tak jak mogliśmy rozważać, to złamanie kości nie jest to takie proste, tak? Jest to szczególne. W drugim wierszu 6 rozdziału listu do Galacjan czytamy takie słowa. Jeśli jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I to, co musimy mieć świadomość, to to, że jest to zakon Chrystusowy, jest to przykazanie Pańskie. Jest to przykazanie Pańskie dla nas. Żebyśmy nie zostawiali spraw Bogu. Boże, Ty to rozwiążesz, Ty masz lepszą wiedzę, Ty lepiej to jesteś w stanie zrobić. Nie, mówi, wy, którzy macie ducha, zaangażujcie się w to. Poprawianie jest to właśnie ciężar dla każdej ze stron. W liście do Galacjan w 6 rozdziale, w 5 wierszu czytamy takie słowa, albowiem każdy własny ciężar poniesie. I to jest, poprawianie jest rzeczywiście ciężarem dla każdej ze stron, bo ani nie jest łatwo poddać się pod poprawę. Czasami widać, tak? Przynajmniej widać to w Mateusza 18 rozdziale, że czasami no, nie chcemy się poddać i wymaga to jakiegoś drugiego kroku albo trzeciego kroku. Ale też jest ciężar, który leży na kimś, kto poprawia. I to, co możemy czytać, to to, że w 7 wierszu nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie, bo kto sieje dla ciała swego i z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. I teraz, jeżeli nie jesteśmy dojrzałymi wierzącymi, jeżeli nie jesteśmy tymi, którzy mamy ducha, to łatwo jest zniszczyć człowieka. Łatwo jest podejść w taki sposób, który nie przyniesie życia wiecznego, tak? Który nie przyniesie tego, że człowiek w człowieku zrodzi się życie, że nie przywrócimy. Możemy w taki sposób chcieć poprawić, że w sposób cielesny, w sposób fizyczny wytknąć tylko palcem i powiedzieć, jesteś winny. I ta strona, ta część nie przyniesie efektu. Mówi, że mamy w taki sposób poprawiać, żeby w końcu przyniosło to duchowy wymiar. Zasada wdzięczności ze strony poprawianego. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszystkim dobrem z tym, który naucza. I Słowo Boże mówi, żebyśmy mieli takie nastawienie wdzięczności do osoby, która nas poprawia. Po prostu nastawienie wdzięczności. Ale niestety tak nie jest. I często musimy się mierzyć z tym, że reakcja ze strony tego, którego poprawiamy, powinna wyglądać w taki sposób, że dzięki ci, bracie. Dzięki ci, że byłeś. Że zwróciłeś uwagę. Ale często nie ma tego. Nie ma tego, tej zasady wdzięczności. Jest brak. Możemy to zauważyć na dzieciach, tak? Kiedy dziecko napominamy, się buntuje. ono nie chce tak przyjąć tego po prostu i mówi, tato, dzięki ci, że mnie napomniałeś, że szlaban mi dałeś, że tutaj nie pozwoliłeś mi tego zrobić. Nie, to nie jest tak. I widać to, że u tych małych, że to jest brak tego. I kiedy poprawiamy kogoś, to musimy myśleć o tym, że zwracać uwagę na to, że nie będzie tak. Tak powinno być, tak powinno wyglądać, ale często tak nie jest. I taką ostatnią rzeczą, którą mogę zauważyć, to to, że poprawianie niesie ryzyko właśnie dla osoby, która poprawia. Że to jest, to nie jest rzecz, którą, to jest takie narzędzie, które jest niebezpieczne dla mnie. Kiedy lekarz używa skalpel, to on musi uważać, żeby sam siebie gdzieś tam nie pociąć, nie dość, że tam nie wyrządzić szkody pacjentowi, ale żeby sam przy okazji siebie tam nie porozcinać. I mówi tutaj apostoł Paweł w wierszach 3 i 4, jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Czyli kiedy poprawiamy, jesteśmy tą osobą, która poprawia, to żebyśmy się nie wynosili nad tą osobę. Żebyśmy nie stanęli w taki sposób, że ja to już dorosłem. Ja to już jestem taki, że z drogi nie zejdę. Że się nie potknę. Ale jednak Słowo Boże mówi tutaj i zwraca, poświęca dwa wiersze na to, że mówi, ty uważaj, który poprawiasz. Bo sam w tym poprawianiu możesz zgrzeszyć. Gdy się będziesz wynosił. I to są rzeczy, które o których mówi Słowo Boże, że na te rzeczy mamy zwracać uwagi. To ma być nasze oczy, nasze dążenia, nasze myśli mają być skoncentrowane właśnie na tych elementach, na nauce, czyli doktrynie, na wychowywaniu w sprawiedliwości, żeby nie przechodzić obojętnie nad tym, co Bóg robi w moim życiu. I żebyśmy, kiedy zauważamy rzeczy, sami zmieniali, poprawiali. Dzięki łasce Bożej. Ale żebyśmy też pamiętali o tym, że jest jeszcze taki awaryjny tryb, który jest ważny w życiu chrześcijan. To właśnie wykrywanie i poprawianie błędów, kiedy grzech jest widoczny, kiedy grzech przechodzi w czyn. I to są rzeczy, do których apostoł Paweł mówi, bądźmy w tym, szukajmy tego, bo to są rzeczy ważne na trudne czasy. Poznawajmy Pana, poznawajmy Słowo Boże i niech Bóg nam da łaskę w tym wszystkim. Amen.